Żyjesz z Jezusem, ale problemy nie znikają. Przytłaczają cię codzienność, zmartwienia, troski. Myślisz, że nie dasz rady. To jak żyć? Spróbujemy zmierzyć się z tym problemem.
Zawiodą mnie, to wiem, że Ojca mam. On wielką swą mocą ochrania mnie, by Jego dziecko zasmuci, zlęknie się. On sprawia, że mija strach, nastaje dzień. I wiem, że ta przyjaźń wciąż będzie trwać, bo Bóg miłością jest, co nie przemija. Z Nim życie jest piękne, pokoju pełne. On o wszystkim wie, więc nie martwię się. I wiem, że ta przyjaźń wciąż będzie trwać, bo Bóg miłością jest, co nie przemija. Z Nim życie jest piękne, pokoju pełne. On o wszystkim wie, więc nie martwię się.
Dobry. Witajcie na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Kościoła Chrześcijańskiego, Kościoła Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Piotr Gazda, przedstawiam się. Dzisiaj jeszcze spotkanie bez Pawła Chujeckiego na scenie. Ja tak poprowadzę, będę waszym hostem. Czarek Kłosowicz będzie miał nauczanie. Paweł, jak wiecie, jeszcze jest w Stanach Zjednoczonych wraz z grupą z naszego kościoła, wraz z grupą naszych ze Stanów i z Kanady, wraz z Joe Łosiakiem odwiedzają kościoły, Polonię. Nie są tam na wakacjach, nie są tam też w celach zarobkowych, tylko na misji, na służbie u Jezusa Chrystusa. Dzisiaj też będą mieli pracowity dzień, dwa spotkania w kościołach na Florydzie. My też tutaj nie próżnujemy. Wczoraj mieliśmy okazję włączyć się w życie kulturalne Lublina z grą miejską Śladami Polskich Protestantów, gdzie uczestnicy gry miejskiej mogli zapoznać się z wkładem protestantów w życie Lublina i też w rozwój Europy. Tam o prasie dużo było, o druku. Też mogli zapoznać się z zasadami protestantyzmu, tak jak z tymi słynnymi pięcioma sola: tylko Chrystus, tylko łaska, tylko przez wiarę, tylko Pismo Święte i tylko Bogu chwała. No i mieli okazję zetknąć się z Ewangelią. Z tego, co mówiła organizatorka Monika, to było nawet około 150 osób, tak? Przewinęło się przez stację naszej gry. Także mieliśmy takie doświadczenie, no a już jutro, jak zapewne wiecie i śledzicie, będzie ogłoszenie wyroku w procesie Pawła, tego kuriozalnego wyroku o słowa, gdzie nie wyroku, tylko kuriozalnego procesu o słowa. Będziemy tam również i na procesie, na ogłoszeniu wyroku i przed sądem, gdzie na pewno będzie to kontynuacja naszego święta wolności. Ja będę pomału schodził ze sceny, zaraz zaprosimy Czarka, ale jeszcze wcześniej zapraszamy na krótki materiał dotyczący naszej gazety i właśnie zaproszenia na proces. Dziękuję.
Wolności obywatelskie zagrożone w Polsce. Sprawa Pawła Chojeckiego, pastora sądzonego za słowa, toczy się już 4 lata. W najnowszym numerze magazynu Idź Pod Prąd podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i wypowiedzi wokół procesu. Wyrok sądu poznamy 5 czerwca. Bądź razem z nami. Jak wygląda państwo bez wolności obywatelskich? Wywiad z Ujgurami o zbrodniach dzisiejszych komunistycznych Chin. Piotr Setkowicz w tym numerze przedstawia kolejne fakty z życia Marcina Lutra oraz dzieje reformacji w Polsce. Piszemy również o upadku mitu Jana Pawła II oraz o komunistycznej zbrodni na założycielu oazy, księdzu Franciszku Blachnickim. To i nie tylko to w nowym numerze magazynu Idź Pod Prąd. Szukajcie w Empikach, kioskach Ruchu i salonach Garmont.
Witajcie. Niespodzianka, ja zamiast pastora Pawła Chojeckiego. Pewnie zaskoczenie, ale wyobraźcie sobie, jak ja byłem zaskoczony, kiedy mnie poprosił, żeby powiedzieć nauczanie. A jeszcze bardziej byłem zaskoczony, jak się zgodziłem. Także wielki tu zaszczyt i przywilej mnie spotkał, ale ubrałem się normalnie, tak jak zawsze, do pracy. Troszkę trema mnie zżera. Pozwólcie, że pomodlę się na początek. Dziękujemy Ci, dobry Boże, że dajesz nam spotykać się tutaj razem z braćmi, z siostrami na miejscu i z wszystkimi, którzy oglądają nas przez internet. Dzięki, że dałeś te możliwości. Dzięki, że możemy razem Ciebie chwalić, Tobie dziękować. Dzięki, że dałeś swoje słowo, które możemy poznawać i dajesz co dzień dostęp do siebie. Prosimy, aby to spotkanie dało też korzyść tym, którzy go słuchają. Amen. Znacie takie uczucie, może ktoś takie przeżywa, że jesteście przytłoczeni, że tyle okoliczności się namnożyło, tyle spraw, tyle pracy, tyle obowiązków. Robota jest nie do przerobienia. Ktoś wam przeszkadza. Coraz jakieś nowe zadanie. Albo może utknęliście w jakimś miejscu, w pracy, na studiach. Nie widzicie perspektyw na zmianę. Teraz studenci mają sesję, to może mogą być tak też przytłoczeni. Widzą ogrom materiału, którego nie da się opanować na pewno całego w żaden sposób, a trzeba będzie to pozdawać. Jeszcze może kogoś coś boli, ktoś choruje, ząb, głowa. Jeszcze obejrzycie telewizję o polityce, tam już całkiem bagno, z którego ciężko wyjść. Labirynt bez dobrego wyjścia. Czy ktoś ktoś ma takie myśli ostatnio? No jest parę osób, sporo. Bezradność i bezsilność, ja to tak zdiagnozowałem, czy nazwałem sobie. Takie poczucie, że nie wiem, co robić, nie widzę wyjścia, albo wydaje mi się, że nie dam rady, że nie ma wyjścia. I to jest nawet prawda, że nie dam rady. Sam nie dam rady. Ty sam nie dasz rady. Nikt sam nie da rady. Ale spróbujcie sobie przeformułować: ja nie dam rady na ja z Jezusem nie damy rady. Aż głupio brzmi, nie? Ja wiem, że niby każdy to tak ogólnie wie, że z Bogiem, tak, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam i tak dalej, że Bóg jest Panem historii, ale taką miałem myśl, że jakby łatwiej się o tym myśli, jak są takie wielkie rzeczy, jak na przykład proces, idziemy wszyscy razem, no to tak myślimy o tym, że Bóg też nad tym czuwa. A jak są takie malutkie rzeczy, że nawet nie do końca wiemy, o co chodzi, że tak no źle mi jest, coś mi jest smutno, coś jestem zagniewany, nie wiem na co do końca. To jak wtedy, jak w takich sprawach iść z Bogiem? No, trudno nawet opowiedzieć o tym. Albo problem, że nie mam czasu. Nie mam na nic czasu, nie mam czasu Biblii poczytać, nie mam czasu się pomodlić. Inna odmiana tego problemu, nie mam głowy do tego, bo przez cały dzień już tak się narobiłem, napracowałem, że już nie mam jak myśleć o poważnych sprawach, nawet jak jest jeszcze trochę czasu. Macie tak? Ja tak mam. I myślę, że tutaj taką pierwszą odpowiedź, jaką sobie pomyślałem, jeśli jest taki problem, to jest właśnie opowiedzieć o nim. Powiedzieć o nim Bogu. Nawet jak nie wiecie jak, czy ja tak robię, nie wiem jak, to mówię, że nie wiem, o co chodzi, ale jakoś tam się czuję, jakieś tam mam, jakoś wyrzucam z siebie przed Bogiem to, co mnie tam martwi, czy co przeżywam. Wiecie, nawet Biblia mówi, że możemy nie wiedzieć, wtedy Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I można zapytać, czy to nie jest wtedy narzekanie. Ja sobie tak rozróżniłem. Narzekanie od wyżalenia się. Że narzekanie to jest tylko jakieś biadolenie, marudzenie, które do niczego nie prowadzi. A wyżalenie się, powiedzenie, co leży na sercu, myślę, że prowadzi do tego, żeby to naprawić. Albo tę okoliczność, albo bardzo często nas, bo często to widzę, że to ja mam problem z tym, jak odbieram to, co się dzieje. Taki werset mi się z kilku stron nasunął w ostatnim tygodniu z Filipian. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. To właśnie to, o co mi chodzi, tak? W modlitwie i w błaganiach, ale we wszystkim. Te troski, wszystkie, i te duże, i te małe, powierzyć Bogu. Podobnie w Psalmie 37, to był kiedyś jeden z moich ulubionych wersetów i wiem, że paru innych osób też. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Ale tu mi się też nasuwa pytanie, dlaczego Bóg chce, żebyśmy z Nim rozmawiali? Przecież wszystko wie. Wie, co myślimy, wie, co robimy, wie, czego potrzebujemy jeszcze lepiej niż my. Wie, o co będziemy prosić, zanim poprosimy. To chciałbym, żebyśmy się teraz chwilę zastanowili w grupach, może pięcioosobowych, na Zoomie i tutaj też w grupach, dlaczego Bóg chce, żebyśmy z Nim rozmawiali przez 5 minut. Się zastanowimy, dlaczego chce, żebyśmy z Nim rozmawiali i dlaczego chce, żebyśmy Go prosili. To za chwilę wracamy. Jesteśmy z powrotem. To jakie są wasze myśli tu najpierw w sali?
My w naszej grupie tak zwracaliśmy uwagę na kilka rzeczy. Między innymi to, że Bóg chce autentycznej relacji, nie jakiejś takiej sztucznej, czy narzuconej, czy ustanowionej, tylko właśnie autentycznej i że ta rozmowa jest jednym z kluczowych elementów takiej relacji. Też, że chociaż Bóg wszystko wie, no to właśnie my nie wiemy wszystkiego i w takiej rozmowie łatwiej jest nam różne rzeczy zauważyć i moc Boga docenić i swoją bezradność jakoś tak nakreślić. Też fajna myśl padła, że jeśli rozmawiamy, no to jeśli rozmawiamy z Bogiem, ale też to się sprawdza w relacjach międzyludzkich, to tak radość dzielona się pomnaża, a podzielone smutki się zmniejszają. I tego typu podobnych myśli jeszcze kilka mieliśmy, ale to może innym dam szansę.
To jeszcze?
Dziękuję. Że rozmawianie z Bogiem prowadzi do lepszej z Nim relacji, że potrzebujemy mówić do Boga, że jest to tak jak w każdej relacji właśnie coś niezbędnego, ale z drugiej strony była też taka myśl, że ta rozmowa jeszcze nie jest, można powiedzieć, pełna. Ona przypomina nam, że bo my mówimy do Boga, no Bóg jeszcze nam nie odpowiada. Jak Pismo mówi, nie widzimy jeszcze Jezusa twarzą w twarz. I ona nam przypomina, że to, na co czekamy naprawdę, to jeszcze ma nadejść, ta pełna relacja z Bogiem. Ale dzisiaj mówimy do Niego i to wzbudza tęsknotę, tak jak kogoś, kto chce spotkać się z kimś ukochanym, w tym przypadku przez nas, naszym Zbawicielem. Czekamy na to i właśnie mówimy, czekając, że będzie kiedyś taka rozmowa twarzą w twarz, przy jednym, jak Jezus obiecał, stole. Dziękuję. A jeszcze są głosy z czatu, jeśli mam mikrofon, mogę? Na przykład Zosia Ciechańska pisze: ja ostatnie 2 lata wyrabiam właściwie tylko dlatego, że jest ze mną Jezus. Codziennie proszę o kolejny dzień, nawet nie tydzień. Krzysztof Książek: w Jezusie mam oparcie każdego dnia. On mi pomaga i wspiera mnie. Marta napisała: Bóg stworzył nas do relacji ze sobą. Gdyby nie to, w raju nie byłoby ludzi, tylko ogród zoologiczny. Wojciech Pruszyński: Jezus zmienia rzeczywistość i wystarczy powierzyć Mu każdy dzień, bo myśli Jego to nie myśli nasze. Marta Sokołowska: ja zawsze i wszędzie dziękuję za to, co mi daje, nawet jeśli tego nie okazuje. A złe i trudne dni to dla mnie taki test, aby mi zły mi duszy nie splamił i w swoje sidła nie złapał. I jeszcze Elżbieta Siwek: Bóg dał nam wolną wolę. On nas stworzył, On wie, co będzie. My nie wiemy. I Bóg oczekuje od nas inwencji. Nie możemy czekać i mówić: jakiegoś mnie stworzył, takiego mnie masz. Bóg wymaga od nas działania. Prawdę kocham. Bóg chce, żebyśmy mieli z Nim relację, bliskość. Bóg pragnie, byśmy polegali nie na sobie, lecz na Nim. Idź pod prąd, tutaj pisze chyba za wielkiej wody. On jest Panem i dla naszego dobra chce, abyśmy o tym pamiętali. Chce, byśmy doświadczali Jego opieki i obecności. Nie jesteśmy sami na polu bitwy. On wodzem, w Nim zwyciężamy. I jeszcze Marta: dla mnie to taka mała wojna z diabłem i kusicielem. Dziękuję.
Wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo fajne myśli. Miło je słyszeć. To, co powiedziałeś, Pawle, że to jest jedna strona, że my mówimy, a druga strona, jak w drugą stronę, no twarzą w twarz, to tak jak mówiłeś, na to jeszcze czekamy, ale już teraz rozmowa może być obustronna, bo już teraz mamy Boże Słowo spisane, które możemy codziennie sobie poznawać i przez które Bóg do nas mówi, tak jak w w liście do Hebrajczyków. Zresztą napisał to, co z kolei Paweł Chojecki często cytuje, podpisując wasze Biblię, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Także to jest żywe słowo, które na nas wpływa, kiedy je poznajemy. Także żeby dobrze się modlić, to nie trzeba tylko mówić, ale właśnie trwać w Słowie Bożym, w tym fundamencie, tak by to serce, gdzieś uczucia nas nie, nami nie, gdzieś nie chwiały, nie chybotały, tylko żebyśmy też odbierali to, co Bóg chce nam powiedzieć. Jak się modlić? Można pytać to, co mówiłem wcześniej, no o wszystkim, tak, co nas boli mówić. Ale to nie znaczy, że to zniknie od razu. Czytamy na przykład w Rzymian w 12 rozdziale, jacy mamy być: w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, a w modlitwie wytrwali. Czasem to trochę czasu schodzi. Efezjan, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Tu widać, że jakby autor chce, by to było dość często, w każdym czasie zanoście modły. Ja przyznam, że nie mam takiego, jakby mam trochę z tym, powiedzmy, problem, żeby tak często się zwracać do Boga i o wszystkim mówić. To myślę, że tutaj jest jeszcze też do poprawy, żeby cały czas w tym dialogu z Bogiem być. Tu dalej jest w następnym wersecie: i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Myślę, że to może nas też zachęcić, by pamiętać w modlitwie o misjonarzach właśnie za oceanem, aby przekazywali to, co tam mają przekazać, śmiało i dobrze. Podobna myśl w liście do Kolosan w 4 rozdziale. W modlitwie bądźcie wytrwali, jeszcze raz, i czujni z dziękczynieniem, czyli i o prośbie wytrwałej, i pamiętać o dziękczynieniu. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. I to też może nas zachęcić do modlitwy z kolei o te wydarzenia jutro, o proces, który może otworzyć jeszcze szerzej drzwi w Polsce, właśnie by ludzie słuchali Słowa Bożego, więc o tym też pamiętajmy. Bo jak czytamy też w liście Jakuba w 5 rozdziale, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To też ciekawe, że te modlitwy, tak jak mówiliśmy, że chociaż Bóg wie wszystko, co chcemy, to jednak ta modlitwa, tutaj przypisał jej moc. Chce, żebyśmy prosili, i będzie tego skutek na pewno. To są słowa, które mówię do wierzących. Tutaj przede mną są bracia i siostry. Wielu naszych słuchaczy, widzów, też nasi bracia i siostry w Jezusie. Choć nie mamy wspólnych rodziców tu na ziemi. Niektórzy też są rodzeństwem, ale wszyscy nie mamy. Ale nasz Ojciec w niebie dał nam ten przywilej, że możemy się nazywać braćmi i siostrami, tak jak powiedział też w Hebrajczyków, tak, że nie wstydzi się nazywać braćmi. Wspaniała wiadomość i ten przywilej też oferuję Tobie, bo słuchają nas też na pewno ludzie, którzy jeszcze nie są z nami. Także dla Was jest ta dobra wiadomość, że ten grzech, z którym sobie nie radzisz, to zło, to wszystko ktoś faktycznie wziął na siebie, zabrał od ciebie. Jezus Chrystus poniósł twoją karę i ty możesz to od niego wziąć. On, choć sam nie zgrzeszył, to twoją winę wziął na siebie i dzięki temu ty możesz być uratowany, tak jak ja już jestem, tak jak wy wiem, że jesteście i dzięki temu będziemy żyć z Jezusem. Tak ty możesz tę ofiarę, którą On złożył na krzyżu i potem potwierdził to zmartwychwstaniem, ty możesz przyjąć, mówiąc: Jezu, zbaw mnie, Jezu, uratuj mnie, tak jak my wszyscy to zrobiliśmy, i wtedy i ty będziesz uratowany i potem będziemy mogli też ciebie nazywać bratem lub siostrą i być jedną rodziną. A dobrze jest przebywać razem z braćmi, a tego dziś jeszcze nie śpiewaliśmy. Przebywać, pracować razem z braćmi, odpoczywać, walczyć razem. Tak jak i wczoraj pracowaliśmy razem przy tej grze miejskiej, tak jak jutro przy procesie, tak jak codziennie przy telewizji i przy różnych innych aktywnościach. Ale też właśnie podzielić się, bo dzielimy się z Bogiem tymi smutkami, ale też między sobą możemy się nimi podzielić. Tak jak mówiliście, podzielone się zmniejszają. Może nie wszystkim, ze wszystkimi i zawsze, ale przynajmniej z najbliższymi: mąż, żona, dzieci z rodzicami, z przyjaciółmi, czy w tych grupach, w których jesteśmy, mniejszych. I naprawdę zachęcam, żeby Bogu mówić o wszystkim, tak jak w tym pierwszym fragmencie z Filipian, tam jest we wszystkim. Ja wiem, że wszystko to bardzo dużo, a Joe Osiak mówił, że modlitwa nie musi być długa, ale może. Może być długa. Też nie trzeba mówić o wszystkim naraz, ale żeby jednak tym, co was martwi, się z Bogiem podzielić. Nie cofać się przed wyżaleniem się, nie mówić sobie, że to coś nieważnego, że to jakiś drobiazg. No może drobiazg, no to się Bóg zajmie i tym drobiazgiem. Moja wychowawczyni polonistka, jak ktoś tam użył imienia Boga nadaremno, to mówiła: co ty tam Bogu zawracasz głowę, on ma ważniejsze sprawy niż ciebie, tak żartowała. Ja sobie myślałem, no jak? Właśnie dla Boga ty jesteś ważny. Ciebie kocha, tak? Z tobą chce rozmawiać i ma podzielną uwagę, także ogarnie. Bo taki problem, który nawet taki maleńki, to jest trochę jak, nie wiem, drzazga w pięcie. Niby mała, niby nie przeszkadza, niby tam nic, ale idzie się już wolniej. Już jakby się od razu wyjęło, to by się dalej zaszło. A tak to ona się tam wbije jeszcze głębiej, jeszcze może się zakazi. Lepiej to robić od razu. Że nie masz siły, że nie masz czasu, że ktoś cię denerwuje. Może w wyniku tego ktoś się zmieni, a może i pewnie częściej ty się zmienisz. Także że nie masz czasu na przykład, to myślicie, no nie ma czasu, no to nie ma, co z tym zrobić, no. A śpiewaliśmy przed chwilą, jego jest ziemia i czas. Da radę. Czasem jakieś rozwiązanie od razu przychodzi, jak tylko się wypowie Bogu problem. Czasem to trwa trochę dłużej, ale na pewno ulgę przynajmniej przyniesie od razu. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwa, jak się tak zaczniemy wyżalać, że można łatwo przejść właśnie do narzekania. Do narzekania na Boga, jak Izraelici, no to już jest szemranie Izraelitów w drodze do ziemi obiecanej, no to jest legendarne. Można pójść w obmawianie, tak krótko tylko zaznaczę, żeby się wystrzegać. Obmawianiu mówi list Jakuba. Dość prosto. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Można w jakieś wywyższanie się nad innych. Szczególnie w tych rozmowach już między nami, tak? W plotkowanie, w jakieś mówienie dla pochwalenia się, czy fałszywą skromność nawet, tak? To się może zdarzyć. Wiem, że mi się zdarzało. Także tu Filipian, z kolei list do Filipian 2:3 mówi: i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Można pójść w gadatliwość. To list do Tymoteusza w 5 rozdziale mówi o tym problemie. Tam akurat dotyczy części młodych wdów. Uczą się próżniactwa, chodzą od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. To myślę, że tego możemy się wystrzegać przy tej okazji. I ja właściwie tyle chciałem powiedzieć. Na koniec proponuję jeszcze piosenkę Jurka Dajuka, który też dzisiaj wiem, że z naszymi nad morzem też chyba już zaczynają w Gdyni też spotkanie ze śpiewem. Właśnie powiedz to Panu.
Kiedy świat się pali, 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 gdy płomienie w krąg szaleją, kiedy pomóc nikt nie może, uczyń tylko jedną rzecz. Uczyń tylko jedną rzecz. Uczyń tylko jedną rzecz. Powiedz to Panu, cokolwiek może to być. Powiedz to Panu, wszystko jak jest. Powiedz to Panu, wierz w Jego miłość. Powiedz to Panu, większej miłości już nie znajdzie. Większej miłości już nie znajdzie. Kiedy świat się wali, 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 gdy twe życie się spada, gdy zmęczony walką jesteś, uczyń tylko jedną rzecz. Uczyń tylko jedną rzecz. Uczyń tylko jedną rzecz. Powiedz to Panu, w Jego miłość. Powiedz to Panu, większej miłości już nie znajdziesz, większej miłości już nie znajdziesz. Gdy w rozpaczy toniesz, gdy cię głębia wód zalewa, kiedy pomóc nikt nie może, uczyń tylko jedną rzecz, uczyń tylko jedną rzecz, uczyń tylko jedną rzecz. Już nie znajdziesz, większej miłości już nie znajdziesz.
Nas kocha, a jak ktoś kogoś kocha, to chce z nim gadać. Także gadajmy. A ja jeszcze o jednej sprawie, właśnie o sprawie. Tak jak mówiliśmy, jutro proces, jutro wyrok w procesie pastora i myślę, że to bardzo ważne, żeby chrześcijanie z całej Polski się w to angażowali, bo to jest proces za słowa o Ewangelii, to jest proces za to zamówienie prawdy Słowa Bożego, to jest proces zamówienie prawdy o zwodniczym Kościele katolickim i dla każdego, komu jest drogie to, by Ewangelia dotarła do Polaków, myślę, że powinien też być ważne to, jakie będzie rozstrzygnięcie i jak będzie informacja też o tym rozstrzygnięciu i o tym, co się dzieje w sądzie. Dlatego jeszcze teraz w ostatnim dniu przed zachęcam wszystkich, by przybyli jutro w poniedziałek o 13:00 ma być ogłoszenie wyroku w sądzie apelacyjnym w Lublinie w procesie pastora Chojeckiego, a my tam będziemy już wcześniej na placu przed sądem. Będziemy oczywiście transmitować to wszystko w naszej telewizji i tu ze studia i spod sądu. Także zapraszamy Was gorąco. pastor Paweł Chojecki mówi trochę głośniej niż ja i troszkę oczywiście śmielej i tak dalej, sami wiecie, ale myślę, że ten fragment, który przed chwilą też cytowałem z Filipian, z pierwszego rozdziału, tam Paweł, apostoł, mówi, że ma nadzieję, iż przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus. I myślę, że przez te śmiałe wystąpienia, za które teraz pastor jest ciągany po sądach, i te śmiałe wystąpienia w sądzie, że przez nie też uwielbiony będzie Chrystus. Także widzimy się jutro, a pastor Radek Kopeć też coś ma specjalnego z tej okazji dla was i to teraz pokażemy niespodziankę. Ja się już żegnam z widzami. Do zobaczenia.
Razem z moim przyjacielem Mateuszem i moją córką Litką nagraliśmy cover Jacka Kaczmarskiego Poczekalnia. Niestety treść tej piosenki jest ciągle aktualna i jako naród dajemy posłuch fałszywym megafonom. Ale nie możemy tracić nadziei i dlatego piosenkę tę dedykujemy pastorowi Pawłowi Chojeckiemu za jego nieugiętość i codzienną pracę ostrzegania przed fałszywymi megafonami i wskazywania drogi ku wolności. Spikerzy fałszywych megafonów próbują zastraszyć i zatkać usta pastorowi Chojeckiemu, ale Paweł robi swoje i tak trzymaj, Pawle. Jesteśmy z tobą.
Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziom. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów napcharyło. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk, ponieważ pociąg ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak ostrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas? Żarcie szybko się skończyło, nuta zagroziła nam. Zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zanucili tu i tam. Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc ospale podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, czyli pisk, ponieważ pociąg przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom, pomarzyć w cieple, dobra rzecz. Po co stać w deszczu na peronie, zamiast fotelu miękkim lec. Po marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu. Gdy tymczasem za okna mięty już się puszył świt i poczuliśmy się trochę oszukani. Więc gdy znowu kół stukoty usłyszeliśmy świst, garść się dzieliśmy dalej na perony. Lecz zatrzymał nas na progu już znajomy skrzyk i pisk, ponieważ pociąg ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, w końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie z wszystkich stron wichura dmie. Uderzyło nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przewinęło. I patrzymy w starcze oczy, powstrzymując zdarzenie rąk. Zadziwieni, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży zasem, a tory ten poblazem opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już tej poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony i gorzko się zapatrzyliśmy w zebrane nam dalekie strony. I w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony.